popołudniowe ulice wielopolskich miast z głośnymi protestami. Nie będzie funduszu na zakup testów na koronawirusa, między innymi dla personelu medycznego. Posłuchajcie dlaczego. Za chwilę także Marcin Zaborski i Marcin Ociepa. Popołudniowa rozmowa w RMF FM dziś z wiceministrem obrony. Od 2 godzin kilka tysięcy łodzian protestuje na ulicach miasta. Manifestacje, wiece i pikiety trwają w wielu miejscach Polski. Uczestnicy, przypomnę, sprzeciwiają się orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W Łodzi manifestanci ruszyli sprzed stajni jednorożców. Teraz są na ulicy Piotrkowskiej przy katedrze.
Myślę, że teraz, kiedy to się wydarzyło i to jeszcze w tak tragicznym momencie, jakim jest pandemia, jeszcze bardziej oburzyło wszystkich ludzi. Myślę, że naprawdę to, co robimy w trudnych czasach, wiadomo, że każdy z nas się obawia i wirusa, i pandemii, ale zostaliśmy po prostu naprawdę do tego zmuszeni, jakby na to nie patrzeć.
Nie podoba nam się to, co władza robi kobietom i tak naprawdę w całej Polsce jak bezprawnie sobie działa i no jest też tak karygodne, że musimy protestować w takich warunkach, gdzie naprawdę narażamy nasze życie.
W takiej sytuacji nie można być nigdy biernym, kiedy nam no, odbiera się podstawowe prawa tak naprawdę.
I źle byśmy się ze sobą łączyły, gdyby nas tutaj nie było i gdybyśmy nie walczyły.
To była Łódź. W Lublinie trwa protest samochodowy. Kilkadziesiąt aut jedzie ulicami miasta.
Ja jestem lekarzem weterynarii i nie wyobrażam sobie, żebyśmy my jako kobiety miały mniejsze prawa niż zwierzęta.
Zostaje u zgliszcza. I jeżeli chodzi o kulturę, edukację, o wszystko.
Komentują uczestnicy protestu, jak informuje nasz lubelski reporter, protest przebiega tam spokojnie. Sejmowa Komisja Zdrowia przeciwko utworzeniu funduszu przeznaczonego na zakup testów na koronawirusa dla personelu medycznego i osób powyżej 60 roku życia. Taką propozycję do rozpatrywanej ustawy o zwalczaniu COVID-19 wprowadził wczoraj Senat. Rozpatrująca 40 poprawek do ustawy Sejmowa Komisja Zdrowia ten akurat pomysł zaopiniowała negatywnie. Obrady obserwował nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, komisja skończyła pracę.
Tak, i ustawa zgodnie z planem jeszcze dziś wieczorem może być głosowana przez cały Sejm, a niewiele później może ją podpisać prezydent. Opinie rządu w sprawie wartego 5 miliardów funduszu pomocy przeznaczonego dla potrzebujących, którym testów rząd dotąd nie funduje, posłowie opozycji przewidzieli od razu.
Zaproponowane przez Senat rozwiązanie ma tylko jeden minus, że wymyślił to Senat i w związku z tym rząd będzie temu przeciwny.
I rzeczywiście to głos opiniującego poprawki wiceministra zdrowia.
Tworzenie funduszu 5 miliardów, podczas gdy minister zdrowia dysponuje funduszem, z którego finansujemy te procedury, nie widzę większej wartości i na pewno to, że ta poprawka została wypracowana w Senacie, nie jest powodem, dla którego oceniam ją negatywnie.
To oczywiście w komisji poparli posłowie PiSu i podobnie będzie przy głosowaniu w całym Sejmie. Fundusz pomocy zatem nie powstanie.
To są fakty RMF FM. Były piłkarz i były menadżer Roberta Lewandowskiego z zarzutami. Cezary Kucharski podczas przesłuchania w prokuraturze usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych w stosunku do piłkarza Bayernu Monachium i reprezentacji Polski. Chodzi o bezprawne groźby w celu wymuszenia zapłaty 20 milionów euro, tak podaje prokuratura. Według nieoficjalnych informacji reporterów RMF FM Kucharski w towarzystwie dwóch adwokatów składa cały czas obszerne wyjaśnienia w prokuraturze regionalnej w stolicy. Dziś rano został zatrzymany w swoim domu pod Warszawą.
Popołudniowe fakty RMF FM.
W studiu w Warszawie jest Marcin Zaborski. Witamy, czas na rozmowę.
A przed komputerem jest wiceminister obrony, wiceprezes partii Porozumienia Jarosława Gowina, poseł klubu PiS Marcin Ociepa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie ministrze, ile razy zebrał się od czwartku, od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Komitet do Spraw Bezpieczeństwa kierowany przez wicepremiera Kaczyńskiego?
To jest pytanie, panie redaktorze, do kancelarii premiera.
I do pana, jak który ja to pan jest wiceministrem obrony, by pan nie brał udziału w takim posiedzeniu.
Żeby się zbierał w ostatnich dniach Komitet Bezpieczeństwa, natomiast nie do końca rozumiem, dlaczego miałby się spotkać w związku z wyrokiem Trybunału.
Bo od wyroku Trybunału mamy na ulicach wielotysięczne protesty i jednocześnie mamy pandemię. Nie widzi pan zagrożenia dla bezpieczeństwa?
Ale celem tego komitetu nie jest zarządzanie kryzysowe, ani kierowanie bezpośrednio służbami państwowymi, zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom i mieniu.
Do zadań komitetu należy między innymi, proszę pozwolić wyjaśnić naszym słuchaczom, do zadań komitetu należy między innymi zapewnienie koordynacji wykonywania przez Radę Ministrów i inne organy administracji rządowej zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa. Sądzę, że jest materia do zajmowania się czymkolwiek przez taki komitet.
panie redaktorze, pełna zgoda, natomiast to, co pan odczytał, proszę jeszcze raz zinterpretować. Jednoznacznie tam jest mowa o zarządzaniu organami państwa, które zajmują się w tym wymiarze strategicznym, długoterminowym, długofalowym. No, komitet dzisiaj nie ma takich potrzeby, żeby koordynować działania ministrów w kontekście wyroku Trybunału. Jeśli pan mówi o tych przypadkach smutnych, do których, które obserwujemy, jeśli chodzi o przemoc fizyczną, czy próby profanacji kościołów, niszczenie mienia, pomników, to tym się zajmuje na bieżąco policja. Nie ma potrzeby jakichś nadzwyczajnych środków czy ruchów ministerstw w tym zakresie.
To pytanie do polityka, panie pośle. Czy Porozumienie Jarosława Gowina, pana partia, pisze ustawę, która znowelizuje przepisy aborcyjne?
Jesteśmy na stanowisku, że absolutnie jest wymagana taka inicjatywa. Będziemy rozmawiać o tym z naszymi koalicjantami.
Jesteśmy na stanowisku, że jest wymagana. A ja pytam, czy państwo piszą taką ustawę, będąc na tym stanowisku?
Panie redaktorze, my jesteśmy częścią Zjednoczonej Prawicy i na pewno na pierwszym miejscu będziemy chcieli o tym rozmawiać z naszymi koalicjantami, a nie pisać od razu ustawę i ich tą ustawą zaskakiwać.
Będziemy wasz koalicjant już mówi ustami rzeczniczki rozmawiać. Prawa i Sprawiedliwości. Trybunał Konstytucyjny orzekł to, co jest w Konstytucji, potwierdził linię orzeczniczą Trybunału na przestrzeni lat, nie stwierdził nic nowego. W żaden sposób nie daje to konieczności jakiejś drogi legislacyjnej.
Panie redaktorze, znamy wypowiedzi pana marszałka Terleckiego także z wczoraj, gdzie nie wykluczał tego typu inicjatywy. W związku z tym będziemy o tym rozmawiać. Ta sprawa jest dość świeża. Nie ma tutaj jeszcze rozstrzygnięć, ale uważam, że warto się nad tym pochylić, żeby pewne wątpliwości w tym zakresie rozwiać. I tak, jeśli pan redaktor o to pyta, Porozumienie Jarosława Gowina jest za tym, żeby doprecyzować te zapisy w taki sposób, żeby jednoznacznie chroniły dzieci z zespołem Downa. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zabijania tych dzieci. Natomiast oczywiście są skrajne, rzadkie przypadki wad letalnych, które sprawiają, że dane dziecko po prostu niestety się nie urodzi żywe albo umrze tuż po urodzeniu. I w takiej sytuacji decydować o tym powinna kobieta.
Dlatego właśnie pytam, czy Porozumienie Jarosława Gowina zaproponuje przepisy, które sprawią, że możliwe będzie przerwanie ciąży, gdy płód ma wady prowadzące do bezmózgowia czy bezczaszkowia, albo gdy istnieje podejrzenie na przykład zespołu Edwardsa.
Tak, będziemy proponować przepisy, natomiast nie chcę przesądzać, w jakim kształcie będzie ta inicjatywa legislacyjna, to znaczy kto będzie wnioskodawcą, czy to wspólnie Zjednoczona Prawica, to wszystko zależy od tych rozmów, ale tak polskie prawodawstwo powinno zmierzać w tym kierunku, żeby nie zmuszać kobiet do heroizmu, natomiast z drugiej strony absolutnie należy chronić to życie, które ma szansę po prostu normalnie funkcjonować i te dzieci, które mają szansę normalnie się urodzić i funkcjonować.
Czy złożycie taki projekt przepisów, jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie nim zainteresowane?
Panie dyrektorze, wie pan, że byłoby to bardzo niedyplomatyczne, gdyby teraz składać takie deklaracje. Wiemy, że w Prawie i Sprawiedliwości wiele osób podziela nasz pogląd na tę kwestię i wierzę, że nie będzie problemu z osiągnięciem konsensusu w tym zakresie. Znacznie większe wyzwanie jest później dalej, żebyśmy też osiągnęli konsensus co do tego, że państwo powinno konsekwentnie chronić to życie, także po urodzeniu. Mówię tutaj o wsparciu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, ale także dorosłych niepełnosprawnych, tych niesamodzielnych.
No właśnie, minister Marlena Maląg dzisiaj w Sejmie mówiła tak. Rząd Zjednoczonej Prawicy przygotował program kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem. To jest kompleksowa oferta wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. I tu się zastanawiam, czy ona jest tak kompleksowa naprawdę, jak mówi pani minister, skoro Porozumienie Jarosława Gowina, pana partia, po raz kolejny przypomnę, zgłasza swoje postulaty dość daleko idące, jeśli chodzi o wsparcie osób z niepełnosprawnością. Mówicie na przykład tak, trzeba radykalnie podnieść miesięczne świadczenie socjalne dla opiekuna niesamodzielnego dziecka z niepełnosprawnością do wysokości średniego wynagrodzenia.
Panie redaktorze, to, co